Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. Jakiś czas temu, chyba to było z miesiąc temu, dzieliłem się słowem z drugiej księgi Mojżeszowej i tam zajrzeliśmy sobie do słowa, mówiliśmy na temat tego, kim jest Bóg. Gdy Bóg przychodzi do nas i objawia się nam i mówi nam, czego pragnie od nas, czego chce od nas, czego wymaga od nas, czego oczekuje od nas, on przychodzi po prostu nie od tak i mówi, słuchajcie, musicie to i tamto. Ale przychodzi w sposób bardzo łaskawy, pełen miłości, pełny miłości. W drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale, Pan Bóg objawił się ludowi swojemu jako rozkazodawca, dał dekalog, dał przykazania i tak go rozpoznajemy, ale zanim cokolwiek powiedział, mówiliśmy, zanim powiedział do ludu swego, musicie to i musicie tamto, nie możecie tego, nie możecie tamtego, bo tak odczytujemy dekalog, przedstawił się. Ja nazywam to preambułą do dekalogu. Powiedzieliśmy sobie, że przedstawił się jako Bóg, który mówi. 20 rozdział drugiej księgi Mojżeszowej. Ja dzisiaj chciałbym kontynuować troszkę ten temat i rozwinąć to, co już było wcześniej powiedziane. Dlatego będę wracał też do tego fragmentu. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. A więc Pan Bóg, ja tylko przypomnę, Pan Bóg, gdy przychodzi do człowieka, On przedstawia się człowiekowi. I powiedział, że On mówi. On komunikuje się. Bóg, który zanim cokolwiek będzie od ciebie wymagał, przedstawia się i mówi, że to On podejmuje inicjatywę, że to On wychodzi naprzeciw człowiekowi, że to On szuka relacji z człowiekiem jako pierwszy. I wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg przemawiał dawnymi czasy do ojców przez proroków. I wiemy, na jak wiele sposobów Bóg przemawiał i przemawia do każdego z nas. Jam jest Twój Bóg. Drugą rzecz, którą powiedział o sobie w preambule do dekalogu, mówi, Jam jest Bóg. Ja jestem istniejący. Zawsze jestem. Wy przychodzicie i odchodzicie, ale ja zawsze jestem. I dlatego, że nasz Bóg zawsze jest, że mówi o sobie, Jam jest Bóg. Możemy mieć skałę, na której możemy się oprzeć. My w tym świecie nie mamy nic, na czym możemy się oprzeć. My przychodzimy i odchodzimy. I wszystko, co przynosimy do tego świata, to wszystko ginie, pozostaje, nie ma na czym się oprzeć. To wszystko odchodzi razem z nami. Ale Bóg mówi o sobie, że jest zawsze. Jako skała możemy się na Nim oprzeć. Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, przedstawia się Izraelowi jako Bóg, który wybawia, jako Bóg, który uwalnia. On przypomina im, ja wyprowadziłem was z niewoli, z domu niewoli. Nosiliście jarzmo, ale to ja usłyszałem wasz krzyk i wasze wołanie, i wasz ból, i wasze cierpienie. I to ja wyszedłem do was, aby was wybawić. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przedstawia się Pan Bóg w preambule jako jedyny Bóg. I dzisiaj chciałbym na tym się skupić. A więc patrzcie, zanim będziemy czytać, zanim czytamy dekalog, Boże przykazania, Bóg przychodzi do nas i mówi, kim jest. Mówi, że jest tym, który nas kocha i pragnie społeczności z nami. I przemawia do nas i komunikuje się na wiele sposobów. Że to jest Bóg, który istnieje zawsze. Że to jest Bóg, który wybawia, uwalnia. Ale mówi, ale ja jestem jedynym Bogiem. Jedynym Bogiem. I chciałbym, abyśmy dzisiaj przeszli troszeczkę dalej do Księgi Jozuego, do 24 rozdziału Księgi Jozuego. 24 rozdział Księgi Jozuego. I chciałbym, byśmy przeczytali bardzo ważny rozdział w życiu tego męża Bożego Jozuego, a też w życiu całego narodu izraelskiego. Co to oznaczało? Że Pan Bóg mówi i powiedział im, że jest jedynym Bogiem i nie ma żadnego innego Boga. Że nie możecie sobie czynić żadnej podobizny rzeźbionej, malowanej, ciosanej, jakiejkolwiek. Wiecie, ludzie powiadają, że to jest wizerunek, który mi przypomina Boga. Ale Bóg mówi, to jest obrzydliwość. I nie czyńcie sobie tego. 24 rozdział Księgi Jozuego. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów przełożonych i ci stanęli przed Panem. I rzekł Jozue do całego ludu. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora i służyli innym bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka. A Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie góry Seir, Jakub zaś i jego synowie wędrowali do Egiptu. Potem wysłałem Mojżesza i Arona i uderzyłem Egipt plagami przez to, co uczyniłem wśród niego. Następnie zaś wyprowadziłem was. Wyprowadziłem waszych ojców z Egiptu i przyszliście nad morze Egipcjanie ścigali waszych ojców na wozach wojennych i rumakach do Morza Czerwonego. Wtedy wołali do Pana, a On położył ciemność pomiędzy wami i Egipcjanami i sprowadził na nich morze, które ich przykrywało. I widziały wasze oczy, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście na pustyni przez długi czas. Następnie wprowadziłem was do ziemi Amorejczyków, mieszkających z tamtej strony Jordanu. A gdy oni walczyli z wami, wydałem ich w wasze ręce i objęliście w posiadanie ziemię ich, a ich wytępiłem przed wami. Potem wystąpił Balak, syn Sypora, król Moabu i walczył z Izraelem. Posłał on i przywołał Bileama, syna Beora, aby was przeklinał. Lecz ja nie chciałem słuchać Bileama i on was raczej błogosławił i wyrwałem was z jego ręki. Gdy zaś przeprawiliście się przez Jordan i przyszliście do Jerycha, to walczyli z wami obywatele Jerycha, Amorejczycy, Peryzyjczycy, Kananejczycy, Hetejczycy, Girgazejczycy, Chiwijczycy i Jebuzejczycy, a ja wydałem ich w ręce wasze. Wysłałem przed wami szerszenie i te wypędziły ich przed wami, dwóch królów amorejskich, a nie twój miecz, ani twój łuk. Dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. I teraz te dwa fragmenty, na których dzisiaj chciałbym szczególnie się oprzeć. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką? Czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy, niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Do tego miejsca. Pan Bóg wybawił swój naród z niewoli egipskiej. Znamy na pewno tę historię, każdy z nas zna, w jaki sposób był. Jak wędrowali po pustyni, mogli tę podróż odbyć w przeciągu miesiąca do ziemi kananejskiej, ale zabrało im to aż 40 lat z powodu nieposłuszeństwa. I wiemy, że to jest z powodu nieposłuszeństwa. Nawet sam Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Ale wszedł z tamtego pokolenia, weszło tylko dwóch mężów bożych. To był Jozue i Kaleb. I mamy tutaj księgę Jozuego, historię tego męża bożego, który przechodzi przez Jordan i wprowadza naród boży do ziemi obiecanej, do ziemi, którą Bóg wskazał, przeznaczył dla swojego ludu. I zdobywali po kolei te wszystkie tereny tych wszystkich narodów, o których czytaliśmy. Amorejczycy, Peryzyjczycy, Kananejczycy, Hetejczycy, Girgazejczycy i tak dalej. 7 takich największych plemion musieli pokonać. I dochodzimy do 24 rozdziału Księgi Jozuego, kiedy to już Jozue jest starcem, ma prawie 110 lat. Wiecie, kim był Jozue? Jozue wiedział, co jest najważniejsze w życiu. Jozue wiedział to, ponieważ miał wielkie doświadczenie, ponieważ widział niejedno i słyszał niejedno. I nikt go nie mógł oszukać. I kiedy wiedział, że zbliża się do końca swego życia, pomyślał sobie w sercu, mam jeszcze rozmowę do przeprowadzenia z moim ludem. Mam jeszcze rzeczy, które muszę powiedzieć, zanim odejdę. Ważne, a nawet najważniejsze rzeczy, z którymi jeszcze muszę podebatować, porozmawiać z moim ludem. Jeszcze raz postanowił się upewnić, że droga, którą idą, jest właściwa. I dlatego, jak czytaliśmy, zwołał całego Izraela do Sychem i tam zaczął głosić im słowo Pana. Tam zaczął przekazywać im słowo Pana i powiedział między innymi, oddajcie Bogu zbożną cześć. Powiedział im, nadszedł czas wyboru. Nadszedł dzień wyboru. Dzień, w którym musicie dokonać wyboru, podjąć decyzję, jak w końcu chcecie żyć. Którym Bogom w końcu chcecie służyć. Czy temu Bogu, który was wybawił, który was wiódł przez pustynię, gdzie było pełno węży i skorpionów i nic wam nie mogły zrobić? Czy temu Bogu chcecie służyć, który dawał wam odzienie, które się nie zużywało, pokarm, którego nigdy nie brakowało, który walczył za was? To nie wasz łuk, to nie wasz miecz was chronił. To ja was chroniłem, to ten Bóg was chronił. Więc w końcu zdecydujcie się, komu chcecie służyć, bo tak dalej już nie można. I jest tak, że przywódcy często są łaskawi i tak pobłażają, a to się wlecze i wlecze i wlecze, ale przychodzi czas na decyzję, na decyzję. Jeżeli wam się to nie podoba, Jozue powiedział, co Bóg dla was zrobił, parafrazuję troszkę, tak? Jeśli to wam jeszcze za mało, jeżeli uważacie, że nie macie za co służyć Panu Bogu, że nasza służba nie należy się waszemu Bogu, że źle jest z waszym Panem, to dzisiaj jest dzień, w którym musicie dokonać wyboru. I powiada, macie cztery opcje. Macie cztery opcje. Pierwsza rzecz, powiada, czy chcecie służyć Bogom waszych ojców za rzeką? Druga rzecz, a czy może chcecie służyć Bogom, których spotkaliście w Egipcie? To jest drugi wybór. I trzeci wybór. Może pójdziecie za lokalnymi bożkami w ziemi, w której teraz mieszkacie? Macie taki wybór. Ale jest też czwarty wybór. Ja i dom mój będziemy służyć Panu. Wiecie, każdy oddaje czemuś hołd, każdy coś czci. Bycie religijnym jest wbudowane w nas, w nasz kod DNA. Jest częścią naszej natury, niezależnie czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. Jest częścią naszej natury. Każdy człowiek jest religijnym stworzeniem. Każdy człowiek jest religijny. To tak jak ptaki są stworzone po to, by latać. Tak i my jesteśmy stworzeni, by być czcicielami czegoś. Pytanie nie dotyczy tego, czy będziemy coś czcić, ale pytanie dotyczy tego, co będziemy czcić w naszym życiu. Oddawanie czci to ten wbudowany wewnętrzny odruch w naszej duszy, aby pokładać nadzieję w kimś lub w czymś, a potem za tym podążać. Jeszcze raz to powtórzę. Oddawanie czci to wbudowany w człowieku wewnętrzny odruch, aby pokładać nadzieję w kimś lub w czymś, a potem za tym podążać. Upatrywać w tym swoją nadzieję, swoje szczęście, swoje spełnienie, obiekt adoracji. I oczywiście końcowy rezultat jest zawsze taki, że nasze życie będzie przybierać kształt tego, co czcimy. kształt tego, na czym nam zależy w naszym życiu. Bo w to będziemy inwestować nasze życie. Nasze wybory kształtują nas samych. Obiekt twojego uwielbienia będzie determinował, kim będziesz, kim się staniesz. Będzie określał twoje życie. W zależności od tego, co wybierzesz, zostaniesz poprowadzony w takim kierunku i od tego nie uciekniemy. W zależności od tego, kogo wybierzemy, czy co wybierzemy, by adorować i czcić i hołd oddawać, tam to nas zaprowadzi i od tego nie uciekniemy. I dlatego Jozue, mając tę świadomość, że to jest taka prosta prawda, postanowił jeszcze raz przed swoją śmiercią porozmawiać z ludem i zadać im to ważne pytanie. A więc wybór pierwszy, zwróćmy uwagę. Powiada: bogowie waszych ojców za rzeką. Czy chcecie iść za bogami waszych ojców tam za rzeką? O jakich ojcach mówił? O jakiej rzece mówił? Wiecie, to byli przodkowie Abrahama. Tutaj czytaliśmy, Jozue im to nakreślił bardzo jasno. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej i rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka. Chodzi o przodków Abrahama, którzy mieszkali w Mezopotamii. W Mezopotamii było tak wielu bogów. Można było sobie znaleźć boga, bożka dla każdego celu życiowego, takiego patrona. Jaki komukolwiek przyszedł do głowy jakiś cel życia, takiego od razu bożka sobie znajdował. Były trzy bóstwa kosmiczne, trzy bóstwa astralne w Mezopotamii i całe mnóstwo bogów specjalizujących się w jakiejś dziedzinie życia. Byli bogowie, bogowie wzgórza, byli bogowie skał, jezior, rzek, wszystkiego, co tylko można sobie wyobrazić, to jakiś Bóg za tym stał. Ale co więcej, traktowano te demony, tych bożków, że posiadają niesamowitą moc i bano się ich. Wiecie, co jest interesujące, że te wierzenia tych bożków zza rzeki, z Mezopotamii, w Izraelu przetrwały prawie 1000 lat. Prawie 1000 lat. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek zniknęły z życia ludu izraelskiego. Wiecie, moi prarodzice nie czcili prawdziwego Boga, z tego co wiem. Gdy mówię o moich pradziadkach, prapradziadkach, prababciach, wiem, że moja babka kłaniała się figurką, kłaniała się obrazom, klękała przed biskupami, całowała ich po rękach, modliła się do świętych, czciła religię, czciła relikwia, odbywała wędrówki. Takie pielgrzymki, tak byśmy to nazwali, do Lichenia, do Częstochowy. I było tak to z pokolenia w pokolenie. I wszystko wskazywało na to, że jej dzieci, że jej wnuki będą robić to samo. Ale chcę powiedzieć, że łaskawy Bóg postanowił wyrwać nas z tego kręgu. I Ewangelia dotarła do moich rodziców i otrzymali Słowo Boże. I stało się w mojej rodzinie, w domu mojego ojca, mojej mamy, to, co apostoł Paweł powiedział w 1 Kolosan 1,13, że on wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Ja jestem wdzięczny Panu Bogu za to, co się stało. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Nie wiem, dlaczego Pan Bóg wybrał mojego tatę, moją mamę. Już to kilkakrotnie to mówiłem o tym. I nagle mój tata, moja mama, kiedy otrzymali Słowo Boże, nagle stwierdzili, że nie potrzebują tych figurek, nie potrzebują tych relikwii, nie potrzebują niczego, tylko Słowa Bożego, który objawia się, w którym Bóg objawia się przez Ducha Świętego. To im wystarczyło. Nagle stwierdzili, że tamto im jest niepotrzebne. Wiecie, ja nigdy nie kłaniałem się biskupom w takiej czci jakby. I nigdy nie całowałem relikwii i nigdy nie kłaniałem się przed figurkami, ale wcale to nie oznacza, że w jakiś sposób nie jestem podobny do moich przodków. Jestem podobny i zdaję sobie z tego sprawę. Wiecie, moi dziadkowie przekazali mi przynajmniej 23 tysiące chromosomów. A niektórzy powiadają, widać to gołym okiem, że jesteś podobny do, na przykład do taty. Gdy patrzą na mojego Piotrka, mówią, ty jesteś podobny do taty, ale też podobny jesteś do swojego dziadka. I tego nie unikniemy. To widać gołym okiem, że my coś przejmujemy od naszych ojców, matek. Ale wiecie, nie tylko chodzi o nasz wygląd fizyczny, ale przede wszystkim chodzi też o sposób myślenia, o ten nasz kształt psychologiczny, kształt duchowy, który gdzieś tam kształtuje naszą tożsamość, naszą osobowość. Nasze życie jest zdeterminowane przez myśli, które mamy, a te z kolei gdzieś tam biorą się z tego genetycznego jakby kodu, który jest nam przekazany od naszych praojców. I nic dziwnego, że czasami mamy tendencję do oddawania czci bożkom naszych ojców, tak jak to Słowo Boże mówi. Być może mieliśmy ojca albo dziadka. Dziadkowie lubią z wnukami przebywać i vice versa. Może tak było, że miałeś ojca albo dziadka, który czcił różne bożki, na przykład Boże kariery, którego nie było w ogóle prawie w domu, wracał późno z pracy. W ten sposób pokazywał, że dom nie jest dla niego ważny, że praca, praca i pieniądz, że praca, praca i tylko kariera, a dzieci rzadko widywały swojego ojca. Być może to był jego bożek, którego czcił, któremu poświęcał czas i pieniądze. I ty patrzyłeś na to i to się tobie udzieliło. Być może miałeś matkę, dla której liczyła się tylko pieniądze, liczyły się tylko pieniądze, piękny wygląd, jakiś wysoki status społeczny i tylko temu poświęcała swoje życie. I ty patrzyłeś na to i tobie się to udzieliło. Być może tak jest. Ale wiecie, takie bożki naszych przodków mogą nam się udzielać i często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale musimy być czujni, bo one idą za nami, aby porwać nasze serca. To jest częścią jakby naszej natury. Dlatego mamy Słowo Boże. Dlatego lud izraelski miał takich ludzi, jak Mojżesz, jak Jozue, który ciągle ich ostrzegał, abyście nie lgnęli sercem do tych rzeczy, gdyż jednego macie Pana, jednego Boga i Jemu służcie. Dalej powiedział: usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie w Egipcie. To była druga opcja, przed którą postawił Jozue naród izraelski. Byli to bogowie poprzedniego pokolenia. Ci bogowie nigdy nie odeszli w zapomnienie. Ci bogowie egipscy, których przejęli w Egipcie, panteon bóstw. Egipcjanie mieli taki wykręt, taki skręt, taką dziwną rzecz, że lubili łączyć te bóstwa z ludzi i ze zwierząt. I na przykład był taki bożek, który się nazywał Horus. Był to mężczyzna z głową sokoła. Albo taka bogini, która się nazywała Hator. Była to po prostu krowa z głową kobiety. Bardzo lubili łączyć właśnie te, tworzyć tych bożków z ludzi i ze zwierząt. Ci bogowie niełatwo dawali się wyprzeć z życia religijnego narodu izraelskiego. Mieli jeszcze całe mnóstwo innych bogów i bożków. Bóg słońca, księżyca. Ezechiel około 900 lat później, po wyjściu narodu izraelskiego z niewoli. Był to 570 rok, kiedy napisał księgę Ezechiela, będąc w niewoli babilońskiej. To jest około 900 lat po wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu. W Ezechiela 20, w 7 wierszu napisał takie słowa. Niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu. A nie kalajcie się bałwanami egipskimi. 900 lat już nie mieszkali w Egipcie. A jeszcze prorok Boży ostrzega, aby się nie kalali tymi bożkami, które były miłe ciągle dla nich, przyjemne, z radością patrzyli na nich. I to tak jest, że człowiek patrzy miło na swojego bożka. Ten bożek wydaje mu się taki wspaniały, taki potrzebny. Ale wiecie, kiedy my tak patrzymy, to Bóg patrzy z obrzydliwością na to, co my czcimy, jeśli czcimy nie Jego. Widzicie? Obrzydliwości, nie kalajcie się, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Kropka. Czy kiedykolwiek zmagałeś się z rzeczami z twojej przeszłości? Jak długo ludzie zmagają się ze swoimi bożkami z przeszłości? Wydaje się, że one już są dawno za nami. Przyszliśmy do Pana Jezusa, wzięliśmy uwolnienie, wzięliśmy życie wieczne. Przyjęliśmy te wszystkie dobra, które wypływają z tego faktu, że Pan Jezus przyjął nas do siebie, do swojej rodziny. A jak długo jeszcze pozostają z nami rzeczy, które ciągną się za nami? Jak długo jeszcze nie potrafimy sobie poradzić z tymi bożkami, których kochaliśmy, zanim przyszliśmy do Jezusa? Jak długo? Wiecie, kiedy nasi chłopcy byli mali, mieszkaliśmy wtedy w Warszawie, był tam niedaleko taki wspaniały park. I tam często chodziliśmy, by pojeździć sobie na rowerach, pobawić się, pobiegać. I często Piotrek i Paweł poszli sami poganiać się, pobiegać tam na piasku, na trawie i przychodzili do domu. I nie trzeba było nic mówić, wszyscy wiedzieli, gdzie byli i co robili. Bo strasznie śmierdziało. A ja potem musiałem przez godzinę czyścić ich buty. Po prostu po powrocie do domu było wiadome dla wszystkich, że byli po prostu na polu minowym, usianym psimi odchodami. Strasznie śmierdziało. Nie trzeba było wiele mówić. I oto sedno problemu naszego. Oto sedno problemu naszego. Grzech strasznie śmierdzi. Wiecie, wielu, którzy stają się chrześcijanami, mówią, że oddają swoje życie Jezusowi i chodzą za Jezusem. I wszystko jest wspaniałe na początku. Ale czuć jakąś woń. I już wiadomo, co wnosimy często do naszego tego tak zwanego nowego życia z Jezusem. Wnosimy stare życie. Tego, którego mamy czcić. Do tego, którego mamy czcić jako jedynego Boga. Wnosimy nasze stare bożki, których nigdy nie odrzuciliśmy, które nadal kochamy. Czasami widać to dosłownie. Czasami czuć to dosłownie. Papierosy, alkohol. Ci, kto nie pije i kto nie pali, od razu wyczuje. A ci, którzy piją i palą, nie wyczują drugiego. Czasami to widać, gdy ktoś wraca na przykład z pracy do domu, jak zygzakiem idzie. To widać, jak wraca, po drodze zaliczył knajpę jakąś. Nie trzeba nic mówić. Czasami to słychać. Gdy się odzywa, jakich słów używa i w jaki sposób mówi i wypowiada się i o czym mówi, jakie tematy porusza człowiek, to słychać. I widać, i słychać, i czuć. Nawet taka piosenka jest. Tego bożka. I widać, i słychać, i czuć tego bożka. Grzech strasznie śmierdzi, jeszcze raz powtarzam. Stare pragnienia, stare przyzwyczajenia, stare nawyki, stare nałogi, stare bożki. Bogowie przeszłości wloką się, ciągną się. Nie chcą się odkleić, nie chcą się odczepić od nas. I my ciągle pozwalamy rządzić im w naszym życiu, dominować nasze życie. Starzy bogowie nie umierają tak szybko. Umierają długo, jeżeli w ogóle umierają. Starzy bogowie, ktoś powiedział, wyczekują, skradają się, szukają tego najlepszego momentu, aby ponownie zaatakować i zniewolić nasze życie, aby zapanować nad naszym sercem. I dlatego Jezus powiedział, gdy zapytano Go o największe przekazanie, od przekazań dzisiaj zaczęliśmy, w jaki sposób Bóg objawił się w preambule do dekalogu. I ktoś Go się zapytał, jakie jest największe przykazanie. Pan Jezus bez zająknięcia powiedział, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, Pana swego Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Mówił tu o sercu. Mówił tu o twojej tożsamości. Trzecia opcja, o której mówił, powiedział, czy chcecie pójść za bogami ziemi, w której mieszkacie, tych plemion, w której teraz jesteście? To są bogowie współcześni. Moglibyśmy powiedzieć bogowie naszej kultury. Czy chcecie pójść za bogami współczesnej kultury? Jest taka też opcja. Powiedział, czy też chcecie pójść za bogami amoryjskimi, w których ziemi teraz mieszkacie? Możesz powiedzieć, ja nie czczę bogów mojej przeszłości, nie czczę bogów egipskich, nie czczę bogów amoryjskich, kananejskich, ale bądź pewny, że już za rogiem czyha na ciebie kolejny bożek. W kraju, w którym mieszkasz, w czasie, w którym mieszkasz, w środowisku, w którym mieszkasz, czyhają kolejne bożki, bogowie, na mnie i na ciebie. No dla Izraela byli to bogowie plemion kananejskich, to jest jasne. Wiecie, ale bogowie kananejscy przejawiali się olbrzymią różnorodnością. Tam było jeszcze więcej niż tam za rzeką w Mezopotamii, niż w Egipcie. Było ich jeszcze więcej. To jest podobnie tak jak w naszym społeczeństwie. Tych bożków jest cała masa. Ale też Słowo Boże mówi, że były to szczególnie obrzydliwe bożki. Takich dwóch głównych to Baal i Asztarta. Baal jako bóg przyrody, ale później wywyższyli go też do bóstwa płodności. I to samo z Asztartą, bogini płodności. Najlepszym sposobem na oddanie im czci był seks rytualny i prostytucja kultowa. W taki sposób oddawali im cześć. I Izrael znalazł się pośrodku tych obrzydliwości. I wiecie, jak kuszeni byli każdego dnia. Mamy takich ludzi jak Samson, który pojawił się w kolejnej księdze, kiedy Jozue już umarł. Rządzili sędziowie w Izraelu i jednym z nich był Samson. Samson, Boży człowiek, który był wybrany na to, aby rozwiązywał te problemy właśnie Izraela z tymi narodami. Czy myślicie, że on się ostał? Miał kilka kobiet. Poszedł do Doliny Soreka i tam zobaczył Filistynkę i Słowo Boże mówi, zakochał się. A potem zobaczył kolejną Dalilę i zakochał się. To były Filistynki, to były poganki, a Bóg jasno powiedział, nie będziesz. Żenił się, wstępował, brał sobie za żony ich córek. A nawet, wiecie, Słowo Boże mówi, że wstąpił do kobiety wszetecznej nawet. Nawet poszedł do nierządnicy. Ten mąż Boży, zobaczcie, jaka pokusa była tam w tej ziemi. Mlekiem opływającej, miodem opływającej, tej ziemi szczęścia. A jednak mnóstwo pułapek, mnóstwo bożków czyhających na ich życie, na ich serca, aby ich pochłonąć. Wiecie, my nie mamy Baala i nie mamy Asztarty, ale codziennie zmagamy się z bożkami naszej kultury. I tak bardzo jesteśmy zanurzeni w tej naszej kulturze, w której jesteśmy, że nawet sobie nie uświadamiamy. Nie uświadamiamy sobie tego, że jesteśmy w jakiś sposób tym związani. Nawet nie zauważymy, nie zauważamy tych zagrożeń, które płyną z świata, z kultury, w której żyjemy. Bo tak bardzo się przyzwyczailiśmy, tak jak Izraelici się tak bardzo przyzwyczaili do mentalności ludów kananejskich, do religii ludów kananejskich. My mówimy, no musimy przecież długo pracować, bo musimy mieć pieniądze. No musimy przecież dostosować się do tej kultury, musimy iść z duchem naszej kultury, żebyśmy byli normalni. Musimy myśleć w sposób polityczny. Musimy być współcześni. I wiecie co, nawet te rzeczy po krótkim czasie zaczynają nam się podobać. I nie zauważamy, że jesteśmy złapani poprzez bożka naszej kultury. Paweł ostrzega nas. Apostoł Paweł ostrzega nas, abyśmy nie brali wzoru z tego świata. Co mówił? Abyśmy się przemienili przez odnowienie umysłu swego. To jest tak trudne, kiedy jest takie napięcie wokół nas. Kiedy jest taka presja wokół nas i w pracy, i w szkole, i na podwórku, i rówieśnicy, wszędzie. Jak tu się przemienić, jak tu inaczej myśleć? Jak tu myśleć po Bożemu, kiedy jest taka bezbożność w tym świecie? Kiedy jest tyle bożków w tym świecie? Ale przemieńcie się. Jest możliwe, bo macie w sobie Ducha Bożego, którego wam dałem. A Jan napomina nas, abyśmy nie miłowali świata ani rzeczy, które są na świecie. Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Dlaczego? Bo nie ma w tym miłości Ojca. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, powiada, i pycha życia nie są z Boga, ale ze świata. Dlatego nie miłujcie świata. A potem w 5 rozdziale pierwszego swojego listu, 19 wierszu napisał: bo świat tkwi w złem. Bo świat tkwi w złem. Dlatego nie miłujcie go. Jeżeli będziecie miłować, staniecie się jego częścią, będziecie czcić bożki tego świata. Ale jest też bardzo ważna. Dlaczego? Dlaczego nie mamy asymilować się z naszą kulturą? Dlatego, że psychologiczna zasada jest taka, że stajemy się tym, czemu się oddajemy. Stajemy się tym, czemu się oddajemy. Jezus powiedział, Pan Jezus powiedział, światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Wiecie, niesamowitą prawdę Pan Jezus tutaj powiedział o naszej naturze, o tym, jak to po prostu działa. Mateusza 6, rozdział 22 wiersz. Wiecie, oko nasze jest jak kamera, która łapie wszystko, łapie każdy obraz. Wiecie, każdy obraz wchodzi do mnie, we mnie, do mojego umysłu, przez kamerę, przez moje oko. I dlatego, że ja was widzę teraz, a wy mnie, dlatego ja mam świadomość tego, że tu jesteście. Gdybym was nie widział, to jedynie gdzieś tam z pamięci bym wyszukiwał sobie jakieś obrazy, że wy jesteście, czy że byliście. Przez moje oko, przez moją kamerę zaistnieliście w moim umyśle. Staliście się bytami, tak by filozofowie to powiedzieli. Prawdziwymi. I to, co widzimy, wchodzi do nas i staje się częścią naszej rzeczywistości. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. Dlatego Jezus powiedział, jeśli twoje oko jest zdrowe, moglibyśmy powiedzieć, jeśli twoje oko patrzy na zdrowe rzeczy, to całe ciało będzie zdrowe. A jeśli twoje oko patrzy na chore rzeczy, brudne rzeczy, to twoje ciało będzie brudne i chore. Tak Jezus powiedział. Zgadzacie się czy nie? Czy może macie inną interpretację? Jeśli twoje oko jest zdrowe, to ty będziesz cały zdrowy, całe twoje ciało, bo oko twoje jest czym? Światłem, nie ciemnością dla twojego ciała, dla Twojego serca, dla Twojego życia, dla Twojej rodziny. I moglibyśmy to wymieniać wszystkie sfery naszego istnienia. Widzicie, jak to jest ważne, jak to jest proste, ale jakże ważne, jakże ważna zasada. Bo umysł nasz, ja porównuję, może to jest prostackie porównanie, oko jest kamerą, a umysł jest nasz takim twardym dyskiem, który wszystko rejestruje. Inni jeszcze bawili się, powiadali, świadomość, poświadomość, czy przedświadomość, psychoanaliza Freuda, nie będziemy w to wchodzić. Gdzieś te obrazy zawsze są w tobie, niektóre wychodzą, nie w tym momencie co trzeba i jest problem i tak dalej. Ale to jest trochę inny temat. To, na co patrzymy, o tym myślimy. To, na co patrzymy, o tym myślimy. Przynajmniej przez ten czas, jak patrzymy na to. No ale to też jest zarejestrowane w naszym umyśle i potem nam się przypomina. Idziemy spać i chcemy zasnąć i powiadamy, o dzisiaj mi się myśli kotłowały. Coś tam nam się przypomina. A jeżeli to są złe rzeczy, brudne rzeczy, przykre rzeczy, to one zanieczyszczają naszą duszę. A to, o czym myślimy, kształtuje nasze życie. Kształtuje nasze pragnienia, kształtuje nasze marzenia, kształtuje nasze cele, wartości, a przede wszystkim nasze wybory. Zgodnie z tym, co widzimy, zgodnie z tym, co myślimy, takich wyborów dokonujemy. A z kolei nasze wybory kształtują nas samych, naszą tożsamość, naszą teraźniejszość, a co gorsza, naszą przyszłość. I dlatego Jozue powiedział, ale jest czwarta opcja, czwarty wybór. Ja i mój dom będziemy służyć Panu. Zdecydujcie się. To jest jakby wasza sprawa, którym Bogom chcecie służyć, ale ja będę służył Panu, ja i mój dom będę służył Panu. Wiecie, gdy podejmujemy nasze wybory odnośnie bogów, czy Boga, któremu chcemy służyć, warto sobie zadać pytanie w tym momencie. Jaką trwałą wartość przyniósł komuś Bóg bogactwa? Powiedzcie. Taką trwałą, taką, żebyś mógł to zabrać ze sobą. Na drugi brzeg. Jaką trwałą wartość przyniósł tobie Bóg bogactwa? Czy bogowie przyjemności kiedykolwiek przynieśli komuś prawdziwe i nieprzemijające szczęście? Wszyscy się zgodzimy, że żyjemy w świecie, w którym rządzi bożek przyjemności. Wszystko jest robione, gdy patrzymy na reklamy, żeby było przyjemniej, fajniej, weselej. Przyjemność stała się bożkiem ludzi XXI wieku. Bogowie seksu. Czy mogą zapewnić komuś trwałą wartość niż tylko ulotna chwila? Powiedzcie mi, czy ci bogowie coś pozytywnego dla nas zrobili, oprócz tego, że nas zniewolili i zniewalają? Oprócz tego, że od czasu do czasu nas ograbiają? Czasami zabierają nam nasze dzieci? Czasami zabierają nam nasze zdrowie? Zabierają nam nasze pieniądze? Wiecie o tym, że palacz, który wypala jedną paczkę papierosów dziennie, w przeciągu swojego życia przepuszcza z dymem, wiecie, ile pieniędzy? 300 tysięcy złotych. 300 tysięcy złotych. A potem się dziwi, że jej rodzina nie ma gdzie mieszkać. Że rodziny nie stać na dom, na mieszkanie, na prostą rzecz. Ale 300 tysięcy przekurzył przez swoje życie. To teraz sobie pomyślcie, takiego alkoholika, kogoś, kto pije alkohol regularnie, ile przepija pieniędzy. Środków, które są Boże przecież, bo pieniądze nie są nasze. Pieniądze też otrzymujemy od Boga. Przepuszcza między palcami, przepija, a potem jest problem, jeden i drugi. Już nie mówiąc o zdrowiu i tak dalej. Widzicie, bogowie, te bożki, w które wierzymy, których się trzymamy, one nic nam nie dadzą, one tylko nas ograbią. Nasze rodziny zabiorą nam sens życia i wszystko, co jest Boże, dobre, szlachetne, które Pan Jezus wyjednał na krzyżu w straszliwej agonii dla nas, abyśmy Jego życiem się radowali. I właśnie dlatego, już kończąc, z taką determinacją Jozue rozmawia z nimi, przypomina im. Właśnie dlatego. Z taką determinacją mówi, lecz ja będę służył Panu i mój dom będę służył Panu. To nie jest takie łatwe i proste. Wierzcie mi, to nie jest takie łatwe i proste. Tak jak powiedzieliśmy, był już starym człowiekiem. I niejedno słyszał, prawdopodobnie słyszał wielokrotnie takie frazesy, jak ludzie mu mówili, o, dziś pójdziemy za Bogiem. I ci też powiedzieli, zobaczcie. I odpowiedział lud tymi słowy. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. Gdyż to Pan Bóg nas wyprowadził i tak dalej, i tak dalej. I zaczęli go zapewniać, Jozuego. Nie martw się, Jozue, my nie pójdziemy za bożkami, my będziemy służyć Panu. Ale wiecie, taki ktoś jak Jozue nie dał się nabrać na takie frazesy. Bo ludzie często takie frazesy powtarzają. Ja już do końca życia, ja już będę służył Bogu. Ja już to, ja już tamto. I popatrzcie, ta historia niestety, ale ma tragiczne zakończenie. Zaledwie dwie strony dalej. Otwórzcie, dwie strony dalej. W drugim rozdziale Księgi Sędziów. 8:10. Patrzcie, jakie tragiczne zakończenie ma ta historia. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł, licząc 110 lat. Pogrzebano go w obrębie jego dziedzictwa w Timnat-Heres na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Gaasz. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co On uczynił dla Izraela, zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Jak długo trzymali się tego, co obiecywali? Oni powiedzieli, my będziemy służyć Panu, a ich dzieci? I wymarli, i pozostawili dzieci, a dzieci już poszły. Dzieci już poszły sobie swoją drogą. Tragiczne zakończenie. Bożki nigdy się nie poddają. Bogowie tego świata nigdy się nie poddają. Nawet gdy utracą pokolenie, mówią, przyjdziemy po następne. My tu wrócimy po następne. Mogą utracić cię na jeden dzień, ale możesz być pewny tego, że przyjdą po ciebie jutro. Cała Biblia ostrzega nas przed tymi bożkami, które czyhają na nas i chcą zdominować nasze serca. Konkludując już, ponieważ nasze wybory wskazują na bożki, jakie czcimy. Wybory, które podejmujemy, objawiają bożki, które czcimy, rzeczy, które czcimy. Warto sobie zadać pytanie. Pytanie o wybór twojego życiowego zajęcia. To, co robimy w całym swoim życiu, to również objawia, co jest dla nas ważne, co czcimy. Programy telewizyjne, które oglądasz, objawiają, co czcisz, co jest dla ciebie ważne. Przyjaciele, których sobie dobierasz, to objawia, co jest dla ciebie ważne, co adorujesz. Strony internetowe, które odwiedzasz, objawiają, jakie bożki czcisz w swoim życiu. Twój sposób spędzania czasu objawia, czemu oddajesz cześć. To, o czym postanawiasz myśleć w wolnej chwili albo wtedy, kiedy zasypiasz, o czym myślisz, to objawia, co jest w twoim sercu, jakiego bożka czcisz. Gdy popatrzysz na swój kalendarz, na swoje plany, co tam jest zapisane, to również objawia. I wiecie, tak można by mówić i mówić. Ale to są nasze wybory. I to objawia, kogo czcimy. Niech Pan pomoże nam dokonywać tych prawidłowych, właściwych wyborów dla Jego chwały, dla Jego radości, dla dobra Jego Królestwa, dla dobra Jego Kościoła. Amen.